Niestety zbyt często zapominamy o ostatnich dniach życia Pana Jezusa, skupiając się głównie na okresie samej Wielkanocy, ale to, co było wcześniej, jest traktowane tak przy okazji. Rzadko zatrzymujemy się, aby rozważyć znaczenie tego, co było wcześniej, czyli nie już samej śmierci na krzyżu. A wszystkie te historie są istotne, wszystkie mają znaczenie i mają nawet zastosowanie w naszym życiu. Dzisiaj chciałbym wspomnieć, jak Bóg pozwoli, o trzech takich epizodach i myślę, że zgodzicie się ze mną, że to będzie miało dla was znaczenie. W tych ostatnich chwilach Jezus wypowiedział też wiele ważnych słów. Gdyby to był dzisiaj twój ostatni dzień życia, oczywiście, to czy chciałabyś, aby twoje słowa zapadły w pamięci bliskich, czy nie skupiłabyś się na powiedzeniu tego, co jest najbardziej istotne? Zapewne już odłożyłabyś prasowanie pościeli, uznając to, że nie jest to tak ważne, jak to, żeby może do paru osób zadzwonić i im coś powiedzieć. Także i wiele słów, i wiele czynności straciłoby na znaczeniu. Moje pytanie teraz, czy kiedykolwiek czułeś się zdradzony przez przyjaciela lub osobę, którą bardzo kochałeś, kochałaś? Czy dziwiłeś się, że tak zaufany przyjaciel mógł okazać się tak nielojalny? Dzisiaj będę dużo pytań zadawał. Czy zastanawiałeś się, jak to możliwe, że ktoś tak bliski i drogi mógł zostać wykorzystany przez diabła, aby zaatakować ciebie? Zdrada to zjawisko, które towarzyszy ludziom od zarania. I diabeł jest mistrzem w zniekształcaniu i niszczeniu relacji. On wie, jak zwabić ludzi w sytuację, w której będą się czuć urażeni, będą się czuć zranieni, bo następnie łatwo ich nakłonić do tego, aby mieli urazę, a potem nosili tą urazę, a z tej urazy potem coś urośnie wielkiego i wystrzeli i zniszczy relacje. Bo to przerodzi się w konflikt, który rozdziela nawet najbliższych przyjaciół, nawet najbliższych członków rodziny. Diabeł jest niezwykle przebiegły w wywoływaniu niezgody i sporów. To widać na każdym kroku, ale wielu ludzi nie bierze pod uwagę, że on jest takim specjalistą, że on chce się schować, bo jak człowiek rozpozna, że to diabeł, to wtedy będzie miał większe zrozumienie dla przeciwnika. Więc jeżeli diabeł wywołał konflikt w niebie, jak ktoś czyta Biblię, to o tym wie, skłócił aniołów i pociągnął za sobą znaczną liczbę. Jeśli diabeł jest wystarczająco przekonujący, by to zrobić z aniołami, to pomyśl, o ile łatwiej jest mu nakłonić ludzi, oszukać ludzi, którzy codziennie zmagają się ze swoimi własnymi niedoskonałościami, a często się też mówi ze swoim fałszywym obrazem siebie. Szatan więc wypatruje właściwego momentu, gdy dana osoba jest na przykład zmęczona, znużona, zirytowana. On szuka właściwej chwili, kiedy ktoś, czyli dana osoba z drugiej strony, nie zrozumie cię, czujesz się niezrozumiana albo nie zgadzasz się z kimś. I wówczas diabeł, i o tym Biblia mówi, wystrzeliwuje ognistą strzałę prosto w twoje emocje. Strzałę gniewu na przykład. I wkrótce zaczynają się spory, rośnie gorycz, nieprzebaczenie, urazy. I przyjaciele, którzy do tej pory byli sobie bliscy, którzy się może nawet wspierali w trudnych chwilach, teraz stają się wrogo usposobieni do siebie. Judasz Iskariota przez 3 lata współpracował z Jezusem, aż w końcu diabeł znalazł miejsce, znalazł drogę do jego duszy i obrócił go przeciwko swojemu mistrzowi, sprawiając, że uczeń stał się zdrajcą. I co takiego stało się, że Judasz to zrobił? Przeczytajmy Ewangelia Jana, 12 rozdział od 1 do 7 wersetu, który dzisiaj nie będzie tylko Ewangelii Mateusza. Ten fragment nie jest dla nas kluczowy, ale na pewno jest historią istotną, jak diabeł potrafi wykorzystać przeróżne sytuacje. I Biblia daje nam wgląd w sposób, w jaki on zdobywa przyczółek w sercach, w umysłach ludzi. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A oto rzekł: nie dlatego, iż się troszył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano. Więc rzekł Jezus: zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu. Od razu powiem, chciałbym kiedyś więcej o tej historii powiedzieć, bo jest naprawdę piękna i bardzo pouczająca. Ale skupiamy się na zdradzie i na Judaszu. I w tym dokładnie momencie widzimy, że szatan podsunął już jakąś myśl Judaszowi. Może wtedy właśnie Judasz obraził się na Jezusa, bo Jezus nie poparł jego działania. Ale bez względu na powód, diabeł znalazł otwarte drzwi do serca Judasza. I widać to dalej, kontynuację tego wszystkiego. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, czytamy od 19, może tak, wersetu. Polecił Jezus i przygotował Paschę, a z nastaniem wieczoru zajął wraz z 12 miejsce przy stole. Kiedy oni jedli, powiedział: zapewniam was, jeden z was mnie wyda. Zasmuceni tymi słowami, pytali go jeden po drugim: chyba nie ja, panie. Odpowiedział: ten, który razem ze mną sięgnął ręką do półmiska, ten mnie wyda. Co prawda, Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim napisano, lecz biada temu człowiekowi, który wyda Syna Człowieczego. Lepiej by mu było, gdyby się nie urodził. Wtedy Judasz, który go właśnie miał wydać, odezwał się: chyba nie ja, rabi. A Jezus na to: ty to powiedziałeś. I chciałbym uzupełnić tą informację z fragmentu z Ewangelii Jana, 13 rozdział, 2 werset. Trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go. Inne tłumaczenia, aby go zdradził. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, myśl o zdradzie. Zasiał. Ten grecki wyraz bebleketos można też przetłumaczyć wrzucił. No ziarno się wrzuca, tylko ziarno kojarzy się z czymś takim łagodnym. Ale diabeł wrzucił. On szybko wykorzystał okazję, aby zaszczepić te ziarno zdrady w sercu Judasza. Był Judasz tak obrażony na Jezusa, że otworzyło się jego okno serca, okno emocji. Nawet jeżeli to jest tylko na krótką chwilę, to diabeł szybko wrzucił ziarno. Kiedy diabeł zobaczył to otwarcie, ono nie musi być duże. I zrobił to jak błyskawica, aby przeniknąć umysł i emocje Judasza, aby zepsuć tą długą relację Jezusa z nim, zmienić zaufanego przyjaciela w zdrajcę. Wykorzystał okazję, aby wrzucić swoją ofertę. Diabeł ma swoją ofertę. Bóg ma też swoją ofertę. Wiele zależy od tego, czy umiesz rozpoznać, kto ci składa ofertę. Kiedy jesteś w miejscu związanym z turystyką, bardzo odwiedzalnym, również ci tam będą ludzie składać oferty. A to dobrego noclegu, albo dobrego jedzenia, albo ktoś ci pokaże stragan, gdzie będzie wiele wspaniałych rzeczy i będzie ci je zachwalał, będzie miał swoją ofertę. Czasami myślę, że macie takie historie, wracacie i czujecie się, że ktoś was jednak oszukał. Daliście się nabrać nie na właściwą ofertę. Diabeł wykorzystał Judasza jako swoje narzędzie, ponieważ Judasz pozwolił mu wbić klin między niego a Jezusa. Ale jeszcze skupię się na tym wrzuceniu. Diabeł chodzi, Biblia o tym mówi, wokoło wielu wierzących ludzi. I właśnie szuka momentu, żeby ci coś wrzucić. Diabeł zasiał w sercu Judasza myśl. I diabeł nadal chodzi wokół ciebie, aby w twoim umyśle zasiać jakąś złą myśl. Aby ci coś wrzucić, taką wrzutkę znienacka. Więc jakże człowiek wierzący musi być czujny, dlatego że on wykorzysta każdą chwilę i każdą sytuację, każdą twoją słabość, a szczególnie kiedy jesteś niewyspany, szczególnie kiedy jesteś chory, wtedy inaczej funkcjonuje twoje ciało, czy nie tak? Ile to razy diabeł szuka okazji w twoim życiu, aby ci coś wrzucić do umysłu? Nie wiem, ale wiem, że robi to tyle, ile się da. Bo bitwa toczy się o twój umysł. Diabeł będzie chciał wykorzystać każdą sytuację w twoim życiu, na przykład wtedy, kiedy ktoś cię zrani, obrazi. Wtedy jesteśmy bardzo podatni na takie wrzutki od diabła. Albo wtedy, kiedy ci się coś nie uda. Czujecie? Nie jedna osoba, kiedy jej coś się nie uda, wpada w gniew albo mówi sobie różne rzeczy, nie zawsze właściwe. Coś, co nie pójdzie po twojej myśli, on też może to wykorzystać, bo wtedy się coś otwiera i on może wykorzystać sytuację, aby ci coś wrzucić. Jak wspomniałem, choroba też może być okazją, bo jesteśmy osłabieni. Wiele osób chorych potrafi na łożu boleści bluźnić Bogu. Udało się diabłu coś wrzucić. Wtedy są też drażliwi, więc my też musimy uważać na chorych w naszej rodzinie, na chorych przyjaciół. Tak, trzeba uważać i trzeba umieć postępować. Ale wtedy przychodzi diabeł i kusi. Przychodzą nam wtedy różne myśli do głowy, tylko chcę powiedzieć, że nie wszystkie będą twoje. Wielu ludzi myśli, że pokusy, które ma, to są już grzechem. Czują się bardzo winni za myśli, które chodzą im po głowie. Ale to, że myśli ci jakieś chodzą złe, niewłaściwe po głowie, wcale nie oznacza, że grzeszysz. Bo te myśli mogą, że ci ktoś wrzucać. Więc pokusy nie są grzechem. Złe myśli, którymi diabeł cię bombarduje, nie są grzechem. To trucizna, ale możesz odmówić jej przyjęcia. To jest tak jak granat, jak oglądacie co niektóre filmy, wrzucony gdzieś do jakiegoś pomieszczenia i widzimy zaraz jakiegoś bohatera, który łapie za granat i go z powrotem odrzuca. Tak właśnie mamy się zachowywać. Kiedy są takie chwile trudne i diabeł wrzuca nam granat, łap i go wyrzucaj. Bo jeżeli go zatrzymasz, bo ci się spodoba, jaki fajny, się rozerwę. Tylko nie takiej rozrywki pewnie oczekujesz. List do Efezjan. Przeczytamy jedno zdanie, to jest 6 rozdział. Porównuje to do pocisków i mówi, że można je zneutralizować. Czytamy: weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Czyli jak widzimy, są pociski złego. Są granaty złego, są myśli, które pochodzą od złego. Tego się trudno ustrzec, żeby diabeł tym nie rzucał w nas. Ale jeżeli się nauczymy je odrzucać, zgasić, to one nie wyrządzą nam szkody. A Judasz? A Judasz nie odrzucił tych diabelskich myśli. Diabeł wykorzystał chwilę, kiedy się coś otworzyło, wrzucił myśl, granat, ale Judasz zachował. I wtedy coś staje się grzechem, kiedy ty tą myśl, która przychodzi, na przykład ukradnij, zaczynasz analizować. A może faktycznie? A może by mi się to opłacało? A im się należy, bo mi mało płacą, albo mnie skrzywdzili, wezmę. To już w tym momencie grzeszysz. Ale jeżeli przychodzi myśl, ukradnij, a ty mówisz, nie będę kradł, no to nie grzeszysz. Także i z każdą inną myślą podobnie to działa. Więc Judasz nie odrzucił tych diabelskich myśli, więc diabłu co się udało? Zatruć jego umysł. I doprowadziło to do zniszczenia relacji z Jezusem. Jeżeli przez wiarę trzymamy się mocno Boga i Jego słowa, to wtedy mamy oręż, którym możemy walczyć. Walczyć wtedy, kiedy pojawiają się takie właśnie niewłaściwe myśli. Diabeł walczy o twój umysł. Ta bitwa zdecydowanie rozgrywa się właśnie na tej płaszczyźnie. I mamy drugi list do Koryntian, 10 rozdział, 5 werset, który również coś nam tutaj uzupełnia naszą wiedzę. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. To jest ten fragment, który mówi nam, że innymi słowami, do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Jeżeli pada ci myśl ukradnij, to jak zmuszasz tą myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi? Właśnie mówiąc, nie będę kradł, nie jestem złodziejem. Pismo Święte mówi, nie kradnij. Bóg mówi, żebym nie kradł, bo to nie jest dobre, więc nie kradnę. W ten oto sposób to robisz. Nie słowami, jak niektórzy mantrują, Panie Jezu, poddaję Tobie pod posłuszeństwo, to po co? Jezus też poddawał pod posłuszeństwo wiele rzeczy, kiedy był kuszony, ale tak nie mówił. Mówił, napisano, nie chcę, to nie jest dobre. Odejdź diable, nie jestem złodziejem. Więc naucz się rozpoznawać momenty, w których diabeł próbuje zasiać w twoim sercu ziarno, złe ziarno, w tym również ziarno podziału. Chce wbić klin między ciebie a ludzi, których kochasz. A już koniecznie wtedy, kiedy chce, abyś odrzucił Jezusa. On zrobi wszystko, aby twoja relacja właśnie z Nim osłabła. Klin jest dobrym narzędziem. A nie mając Jezusa, no to tracisz wszystko. Bo całe nasze szczęście jest w Jezusie. Całe nasze zbawienie jest w Jezusie. Wszystko, co mamy, jest w Jezusie. Odrzucając Jezusa, zostajesz golutki i pozbawiony wszystkiego. Więc ważne jest, abyśmy nauczali się rozpoznawać te momenty, w których diabeł przychodzi i chce coś zasiać w naszym sercu, umyśle, czy to ziarno podziału, czy każde inne niewłaściwe ziarno, od niego nie będzie pochodziło nic dobrego. To tak jak wielu rodziców tłumaczy dzieciom. Nie bierz nic od nieznajomych. Tak tłumaczycie dzieciom? A jeżeli nie, to powinniście. Znane są przypadki, kiedy obcy ludzie częstują jakimś cukierkiem, który jest albo ze środkiem usypiającym, albo z narkotykami. Więc nie bierz nic od nieznajomych. Tak i my nie możemy częstować się tym, co oferuje nam diabeł. Wiem, że czasem będzie to wyglądało atrakcyjnie, bo on potrafi zrobić dobrą reklamę. Kolorowy papierek, to będzie nęciło. Gdyby to nie było takie atrakcyjne i kolorowe, to przecież nikt by nie grzeszył. Wszyscy by stwierdzili, przecież to nie jest dobre. Ale on to przedstawia jako coś cudownego, jako wspaniałe rozwiązanie. Tak właśnie chce wbić klin między ciebie a ludzi, których kochasz, i tak samo chce wbić taki klin między ciebie a Bogiem. Więc dlatego dzisiaj możesz podjąć decyzję. Jaką? By oprzeć się pokusie gniewu i obrażania się na przykład. Bo wtedy będzie trudno mu zniszczyć relacje twoje z innymi. A opierając się tym myślą, możesz przeciwstawić się diabłu i chronić. Chronić właśnie swoje relacje z innymi i z Bogiem. I dlatego lekcja, jaką nam daje Judasz, jest całkiem dobra. Bo diabeł chce, abyś zachowywał się tak, jak on chce. Krótko mówiąc, on chce ci grać taką melodię i chce, żebyś do niej podskakiwał, podskakiwała. A jeśli teraz cierpisz, ponieważ ktoś niedawno cię zdradził i zranił, to właśnie wybierz drogę przebaczenia. Bo diabeł jest niszczycielem i jest mistrzem w rujnowaniu związków, relacji. Kilka pytań. Czy potrafisz przypomnieć sobie moment w swoim życiu, w którym diabeł wykorzystał przyjaciela lub kogoś, komu ufałeś, ufałaś, i on zdradził cię i naruszył twoje zaufanie? Czy zdarzyło ci się, że diabeł wykorzystał ciebie, aby zdradzić kogoś innego? Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, by pomyśleć o bólu, jaki wniosłeś też w życie innej osoby w wyniku swojego postępowania? Czy kiedykolwiek też wróciłeś do takiej osoby, którą skrzywdziłeś, aby poprosić o przebaczenie? Odpowiedzi na te pytania będą bardzo istotne. Ale my przejdźmy teraz do Getsemane i zobaczmy, co tam się dzieje. Będzie również o przyjaźni. To już będzie trochę krócej. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, od 36 do 46 wersetu. Kiedy Jezus przyszedł z nimi do miejsca zwanego Getsemani, powiedział do uczniów: usiądźcie tu tymczasem, ja odejdę i tam się pomodlę. Wziął jednak z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeusza, zaczął się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy powiedział do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedł trochę dalej, upadł na twarz i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, lecz niech się stanie nie tak, jak ja chcę, ale jak ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Powiedział więc do Piotra: nie mogliście nawet przez godzinę czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest pełen zapału, ale ciało słabe. Ponownie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może mnie to ominąć i muszę wypić ten kielich, niech się stanie twoja wola. Gdy znowu wrócił do uczniów, zastał ich śpiących, bo oczy same im się pozamykały. Zostawił ich jednak i jeszcze raz odszedł, by modlić się po raz trzeci tymi samymi słowami. Następnie wrócił do uczniów i powiedział: wciąż śpicie i odpoczywacie? Oto nadeszła godzina, w której Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, zbliża się mój zdrajca. Jezus poprosił Piotra, Jakuba i Jana, aby mu towarzyszyli. Tak naprawdę było to ogromne wyróżnienie, ale zarazem była to prośba Jezusa. Pozostała część uczniów została, oni poszli na bok. Rzadko, jeśli w ogóle, Jezus potrzebował pomocy swoich przyjaciół. Przez większość czasu to raczej oni potrzebowali pomocy Jezusa. Ale w tym momencie Jezus chciał, aby jego trzej uczniowie byli blisko Niego, aby się modlili z Nim choćby godzinę. Ale zamiast modlić się ci uczniowie, wtedy, kiedy Jezus tak rozpaczliwie potrzebował ich wsparcia, to ci trzej uczniowie po prostu zasnęli. Poszli sobie spać. Wiem, czasami jak człowiek chce się modlić, bierze go ogromna senność. Ja to też potrafiłem zasnąć na kolanach. Ale w takim momencie, kiedy Jezus nigdy ich nie prosił o pomoc, nigdy nie prosił ich o wsparcie, najbliżsi uczniowie, bo każdy mówi, ja najbliższy uczeń i tak dalej, Jakub, Piotr, to oni zawiedli Jezusa. Nie było przyjaciół. Modlitwa tamtej nocy w ogrodzie Getsemane była bardzo intensywna. Przeczytajmy fragment z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 44 werset, który mówi, te fragmenty nam uzupełniają całą historię. I w śmiertelnym boju, grecki wyraz, od którego pochodzi nasze słowo agonia, jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. Jak pisze Rick Renner, słowo agonia w tym wersecie pochodzi od greckiego słowa agonizo, które odnosi się do walki i wielkiego wysiłku. Więc Jezus zmagał się w modlitwie, wiedząc, co go czeka, wiedząc, że czeka go śmierć, czeka wcześniej go oczywiście ogromne cierpienie i wtedy też zawołał, bo o tym czytamy w 42 wersecie tejże samej Ewangelii i tego rozdziału. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Jezus toczył ogromną walkę, jakiej do tej pory nie toczył. Kuszenie przez szatana nie było taką walką. Teraz Jezus staczał bój. I czytamy, kiedy taką trudną miał chwilę, jeszcze gorliwiej się modlił. To jest dla nas lekcja. Kiedy staczysz jakiś trudny bój w swoim życiu, trudna sytuacja, to jeszcze bardziej, gorliwiej garnij się do Jezusa. I ta gorliwa modlitwa, którą przeżywał Jezus, sprawiała też ogromny ból. Mamy to słowo żarliwie i to jest greckie słowo ektenes, które oznacza być rozciągniętym lub rozciąganym. Kiedy studiowałem właśnie ten temat i to, co tam miało miejsce, postanowiłem przerwać, aby już dalej tego nie studiować, bo za duży ból mi to sprawiało. Bo osoba w tego rodzaju agonii może upaść na ziemię, wijąc się z bólu i tarzając się po ziemi. Słowo ektenes przedstawia obraz osoby, która jest doprowadzona do granic możliwości, do skrajności. I to, co Jezus przeżywał, jest znane w medycynie pod nazwą, i teraz mogę za samą Wikipedią i też tylko fragment, bo za medycyną nie jestem w stanie powtórzyć. Hematohydrozja. Rzadki objaw kliniczny polegający na poceniu się z krwią. Zachodzi na skutek pękania naczyń włosowatych zaopatrujących gruczoły potowe, w warunkach silnego stresu fizycznego lub psychicznego. A chcecie mieć głębsze wyjaśnienie? Sygnały te stają się tak silne, że ciało reaguje tak, jakby znajdowało się pod rzeczywistą presją fizyczną. W rezultacie pierwsza i druga warstwa skóry oddzielają się, powodując powstanie między nimi próżni. Gęsto zakrzepła krew wycieka z tej próżni, sącąc się przez pory skóry. Gdy krew przysiąknie, miesza się z potem chorego, który wylewa się z jego skóry w wyniku intensywnej właśnie takiej walki. To wcale nie jest ten drastyczny opis, który jest na stronach medycznych. Widziałem zdjęcia też tych osób. Więc to była najgorsza duchowa walka, jaką Jezus przeszedł do tej pory. Gdzie byli jego uczniowie, kiedy ich najbardziej potrzebował? Spali. Jezus potrzebował swoich przyjaciół, a oni nie byli w stanie modlić się nawet przez godzinę. Nie było przyjaciół, więc sam Ojciec wsparł Jezusa w tym momencie i o tym powiem za chwilę. Ale czy kiedykolwiek czułeś potrzebę pomocy, a okazało się, że nie ma wokoło nikogo, kto by ci pomógł? Czy byłaś w sytuacji, która doprowadziła cię do granic możliwości, a może właśnie w tym momencie czegoś takiego doświadczasz? Może zmagasz się z problemami w małżeństwie, z dziećmi, pracą, szkołą, z finansami. I wiesz, jak trudno poradzić sobie z tym wszystkim, zwłaszcza wtedy, kiedy nie ma nikogo obok ciebie. Nikogo, kto by cię wsparł. Jeśli przeżywasz teraz jeden z tych momentów, to wiedz, że Jezus cię rozumie, bo Jezus również przeżywał, a przyjaciele, na których chciał liczyć, których prosił, żeby byli z Nim, nie byli tym zainteresowani. I teraz wiesz, jaką agonię Jezus przeżywał w Getsemane. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, 18 werset. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Ze względu na to, czego doświadczyłaś, Jezus jest w stanie zrozumieć ciebie w takich chwilach, w takich momentach. Więc dlatego zachęcam, porozmawiaj z Jezusem o tym, co się dzieje. On cię zrozumie i On też da ci siły, których potrzebujesz, aby zwycięsko przejść przez taką sytuację, dlatego że Jezus doświadczył, jak widzimy, pełnego zakresu ludzkich emocji i napięcia emocjonalnego, którego być może nigdy w życiu nawet nie doświadczysz. Więc dokładnie wie, jak można się czuć pod presją, która spada na ciebie z każdej strony i też dokładnie wie, jak możesz tylko liczyć na Boga, bo przyjaciół brak. A ponieważ Jezus rozumie stres, można Mu zaufać. Więc zaproś Jezusa do tych obszarów swego życia. Ale na koniec chciałbym powiedzieć parę słów o sytuacji, kiedy nie ma nikogo właśnie wokół ciebie. Jezus poprosił trzech najbliższych uczniów, aby byli z Nim w jakże trudnej sytuacji, ale oni też zawiedli. Od razu powiem na marginesie, On ich nie ukarał z tego powodu. My jesteśmy skorzy karać innych, że są słabi. Ale Jezus wie, że ludzie są słabi. Kiedy Jezus nie mógł liczyć na uczniów w tak trudnej chwili, to Bóg zapewnił mu nadprzyrodzoną pomoc. I Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 43 werset nam coś dodaje. I ukazał mu się anioł z nieba, który go umacniał. Anioł wysłany przez Ojca. On miał zrekompensować brak wsparcia ze strony tych trzech najbliższych uczniów. I kiedy Łukasz pisze, że anioł go umacniał, używa tutaj greckiego słowa, które można przetłumaczyć, że wzmacniał, umacniał, dodawał sił. Nawet jeden z kaznodziejów opisuje, że ten wyraz określał często, mówiąc współczesnym językiem, tamtejszych kulturystów, silnych ludzi. Osoba może czuć się wyczerpana, ale nagle otrzymuje wsparcie. To jest właśnie to. Po co? Po to, żeby mogła wstać. Po to, żeby mogła wziąć się w garść i zacząć dalej działać. Żeby się nie załamywać. Trzeba się podnieść. Trzeba iść dalej. I kiedy Jezus nie mógł polegać na uczniach, Bóg wysyła anioła, który go umacnia, który go posila, który dodaje mu sił, który go wzmacnia. I wtedy w człowieku odnawia się, kiedy Bóg przychodzi, ta witalność. To już jeden z fragmentów ze Starego Testamentu, bardzo popularny, który mówi o nabieraniu sił. Kiedy Bóg przychodzi, nabieramy sił. Tu Bóg wysyła anioła i zostaje Jezus umocniony. I po modlitwie i wsparciu przez tego posłańca od Ojca Jezus był gotowy stawić czoła temu, co go czekało. A czekało go ogromne cierpienie i śmierć. I wtedy Jezus przychodzi, Mateusza 26, rozdział 45 i 46 werset. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich, śpicie jeszcze i odpoczywacie, oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto blisko jest mój zdrajca. Bóg chce cię wspierać. Być może doświadczyłaś w swoim życiu takie momenty, w których czułeś się osamotniony. Być może myślałeś, gdzie są twoi przyjaciele? Oni zawiedli, odwrócili się. Właśnie w tym momencie, w którym najbardziej ich potrzebowałeś. Czy to brzmi znajomo? Ale jest tutaj dobra nowina. Twoi przyjaciele mogą zasnąć, ale Bóg nie. Jest nawet taki fragment gdzieś w Biblii, że Bóg nie zasypia. Zobaczcie, jak pasuje to do tej sytuacji teraz tutaj w Nowym Testamencie. I do naszej sytuacji. Inni może śpią, bo są ludźmi. Słabi, nie zawsze chętni, aby cię wspierać. Ale Bóg nie śpi. Bóg chce cię przeprowadzić przez każdą trudną sytuację. A jeśli zajdzie taka potrzeba, to zapewni nawet nadprzyrodzoną pomoc. Dlatego warto iść dalej do przodu. Kiedy nie masz nikogo, kto by cię wsparł w podążaniu za Bogiem, możesz mieć pewność, że Bóg zawsze jest wierny. Choć tutaj chcę powiedzieć, tytułem ważnej dygresji, że czasem jesteśmy sami, bo innych odrzuciliśmy. Czasami jesteśmy sami nie dlatego, że przyjaciele nas zostawili, tylko dlatego, że my nie chcemy skorzystać z ich modlitwy, z ich wsparcia. Uważamy, ja sobie radę dam. A to już może być czasami niebezpieczne. Tak jak jest wielu chrześcijan, którzy już mówią, ja nie potrzebuję kościoła, nie potrzebuję zboru, społeczności lokalnej. Ja sobie radę dam. A potem narzekają, gdzie są ci wszyscy, żeby mi mogli pomóc. Nikt mi nie chce pomóc. Sami niektórzy się odsuwają od kościoła, więc faktycznie trudno jest im pomóc. Ale wracając i przechodząc już do modlitwy, jeśli wydaje ci się, że jesteś sam pośród trudności, zawsze pamiętaj, Bóg jest blisko. Bóg nie śpi. Jeśli Jezus potrzebował nadprzyrodzonej pomocy, to i ty możesz jej potrzebować. Więc nie wstydź się prosić Boga o pomoc. Po prostu zwróć się do Niego całym swoim sercem. Zadeklaruj, jestem Twój, uratuj mnie. A następnie pozwól Bogu cię wzmacniać, pozwól Bogu działać. Amen.